środku dnia.
Wielkopolska może mówić o szczęściu, bo prognozy były początkowo bardzo niepokojące. Zanim opowiemy o tym, czy będziemy chcieli pomóc powodzianom na południu Polski, krótko jeszcze opowiemy, co się w ten weekend działo w Wielkopolsce za sprawą materiałów reporterskich przygotowanych przez Szymona Majchrzaka, który na południu Wielkopolski spędził ten weekend. No, wiemy, że bardzo niebezpiecznie zanosiło się na przykład na sytuację w Odolanowie. W czwartek prognozy dla powiatu ostrowskiego, a szczególnie właśnie dla gminy Odolanów, napawały grozą. Tak o prognozowanej sytuacji mówił komendant OSP w Odolanowie Mateusz Kmiecik.
Tutaj widzicie państwo garaże remizy naszej w Odolanowie. To jeżeli byłoby 7 metrów, to woda 10 centymetrów ponad dach by była. Mhm. Także te prognozy, które były, są troszeczkę ponad normę tego, co wiemy, co by tutaj miasto przyjęło. Mamy dużo terenów zalewowych, także najpierw te tereny się rozleją. Taka realna to jest około 3 metrów, ale na ten moment też nie przewidujemy takiego scenariusza, żeby te 3 metry były. Gdzieś jak przewidywania są do 2 metrów. 19 sierpnia spadł deszcz, mieliśmy 206, poradziliśmy sobie bardzo dobrze z tym. Domostwa nie zostały zalane, także jeżeli do 200 jesteśmy całkowicie bezpieczni, do 300 będziemy walczyć, nie zalejemy też domostw, zrobimy wszystko, żeby utrzymać to.
Prognozowana powódź ominęła południe Wielkopolski i Odolanów. No i podobnie też było w Ostrowie Wielkopolskim. Mogło być groźnie, ale nie okazało się, że tak nie było. Mimo to strażacy i Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują przygotowania, które rozpoczęli już na początku minionego tygodnia, mówi prezydent miasta Beata Klimek.
Zaopatrzyliśmy miasto, mieszkańców, 15 tysięcy worków, 500 ton piachu. Ostrów jest zabezpieczony. Te prognozy są dla nas dzisiaj łaskawe. To, co nas trochę martwi, to zapowiedzi silnych wiatrów. Pamiętajmy, ta ziemia jest też nasiąknięta deszczem. 19 sierpnia potężne drzewo wyrwało nam z korzeniami. Nikt wtedy nie ucierpiał. Ale musimy dmuchać na zimno. Prosimy mieszkańców, żeby raczej omijali parki, nie chodzili do nich, bo naprawdę o nieszczęście jest łatwo.
Tak, mieszkańcy 16 powiatów w województwie wielkopolskim właściwie mogli czuć niepokój, ale też można powiedzieć, że tam, gdzie zanosiło się na bardzo groźne sytuacje, to chętnie też angażowali się w przygotowania i z nimi też rozmawiał Szymon Majchrzak.
Przywieźliśmy tutaj worki, ponad 1000 sztuk. Chciałem po prostu pomóc innym ludziom i stwierdziłem, że jeżeli mam takie możliwości, to zrobię.
A skąd panowie przyjechaliście?
Z Ostrzeszowa.
Jak tam sytuacja?
U nas w Ostrzeszowie sytuacja jest zupełnie inna. Nasze miasto znajduje się na wyżynie, natomiast wszystkie sąsiednie miejscowości są położone niżej.
Jak pan zobaczył w telewizji, usłyszał pan, że może to się przydać, to co pan pomyślał?
Wstałem rano, zobaczyłem, że pada deszcz, zadzwoniłem, zorganizowałem worki i przyjechałem.
A jak pan ocenia przygotowania? Bo to ludzie chyba też się zmobilizowali bardzo.
Przede wszystkim należy pochwalić tutaj żołnierzy, którzy
Wodowców.
Przyjechali. Tak, no nieoceniona na pewno pomoc.
To zaangażowanie widać? Czujecie się państwo zaopiekowani?
Na pewno widać prace, które postępują w odpowiednim rytmie.
No i jeszcze posłuchamy komendanta OSP w Odolanowie Mateusza Kmiecika, który też jednak tu i ówdzie wsadził szpilę niektórym odpowiedzialnym za sytuację wodną w kraju.
Komunikacja, współpraca na szczeblu tutaj gminnym, na szczeblu powiatowym. Dzisiaj widzimy, że nawet minister był u nas. Współpraca jest bardzo dobra. Przyjechały do nas Wody Polskie, z którymi ta współpraca daje wiele do życzenia, ale...
Co to znaczy?
Chodzi o dbanie o rzeki. Chcielibyśmy, żeby bardziej był wypracowany dialog między tutaj miastem, między Wodami Polskimi, między ochroną środowiska. Z tego względu, że musimy pogodzić środowisko, musimy pogodzić ludzi, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i żeby baryż nie była zostawiona sama sobie, żeby płynęła w naturalny sposób, ale nie zagrażający mieszkańcom.
Tak, a prezydent Ostrowa Beata Klimek zwraca uwagę na to, że w ostatnich latach miasto, samorządowcy mogli przygotować się lepiej, ale na przeszkodzie stanęły im przepisy, które wydłużają budowę infrastruktury potrzebnej do łagodzenia skutków powodzi.
Powiem na krótkim przykładzie. Składamy w przyszłym roku dwa projekty do funduszy zewnętrznych. To jest marzec 2025 i trzeci kwartał 2025 na budowę między innymi strategicznego dla Ostrowa kolektora w rejonie ulicy Harcerskiej i budowę kolejnego zbiornika retencyjnego. Przygotowanie takiej inwestycji dzisiaj trwa od 2 do 3 lat. Tylko przygotowanie dokumentacyjne, wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe, to jest między 2 a 3 lata. Realizacja już samej inwestycji, kolejne 2 lata. Łatwo policzyć, że będziemy ten kolektor i zbiornik retencyjny mieli gotowy na 2030 rok. I to jest 5 lat, w których może nas po raz kolejny, każdego roku wielokrotnie zalewać, bo ten klimat będzie się ocieplał i te nawałnice będą postępować.
Między innymi dlatego mieszkańcy zgodnie przyznają, że po prostu mieli szczęście.
Ale czego się mamy? Nie ma czego się tego brać.
Nie, no już teraz, tak jak mówiłem, to już jest raczej jest po szumie, nie?
Troszeczkę. Ale obawialiście jeszcze te 2 dni temu?
Obawy były na pewno, bo no media nagłaśniały dużo. No i a tutaj położenie jest takie, jakie jest, nie? Od Olandów to jest...
Dojna Baryczy i rzeki.
No nisko położeni jesteśmy, nie? W stosunku do innych miejscowości. 2 rzeki płyną, jeszcze są takie mniejsze rzeczki. No i gdyby one wylały, no to na pewno by była tragedia. Ja tutaj mieszkam, ale jakoś, no nie zabezpieczałem się.
My tam więcej na górce mieszkamy, nie?
Ja nie, akurat nie, bo ja przy do rzeki to mam 100 metrów, ale jakoś tam...
Obserwował pan i się pan nie bał.
Obserwowałem, mówi, nie będzie tak źle.
A czy państwo obserwowali już te dramatyczne zdjęcia z południa Polski, z województw śląskiego, dolnośląskiego? Zapraszamy do udziału w audycji. Za chwileczkę powiemy parę słów o pomocy, jaka rusza dla powodzian. Pomocy, którą serwują najróżniejsze, oferują i rozkręcają najróżniejsze instytucje. Czy na państwu wrażenie zrobiły te zdjęcia, które mogliśmy, no niemalże można powiedzieć, mieliśmy powódź transmitowaną na żywo w telewizjach i czy to robi wrażenie, czy to powoduje, że po prostu chcemy jak najszybciej, jak najlepiej potrafimy pomóc? Pan Arkadiusz przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się. Oglądając wczoraj relacje, przypomniało mi się, jak sam byłem w jednym z pierwszych konwojów z Wildy, z Kościoła Maryi Królowej. Był organizowany konwój i brałem w nim udział. I to, co zobaczyłem, to tak jak mówię, gdzieś to zostaje gdzieś tam w pamięci, a tym bardziej wczorajsza ta relacja przypomniała mi to wszystko i po prostu no, nic innego nie zostaje, jak tylko współczuć tym ludziom.
Pan teraz mówi o powodzi z roku 1997.
Tak.
Dokąd pan wtedy jechał z konwojem pomocowym? Do Nysy, która znowu też jest dotknięta.
Tak. Mhm. I przejeżdżaliśmy też przez Wrocław, gdzie właśnie tam było jeszcze, było widać to, co się tam działo w tym Wrocławiu, ale ten widok w tej Nysie to była makabra. I to zostaje do końca życia.
A czy pan tam wtedy poznał zawarł jakieś znajomości, które były jakby pielęgnowane do dzisiaj, do wczoraj?
Nie. Tam po prostu troszeczkę inaczej tutaj, tam jak pojechaliśmy, to po prostu, to też nie jest rozmowa na telefon, zostaliśmy troszeczkę inaczej potraktowani przez tamtejszy Caritas, niż sobie wyobrażaliśmy.
618-654-654. A proszę jeszcze powiedzieć, to rozłączył się pan, proszę państwa, czy możliwość oglądania na żywo tych obrazków no, dramatycznych dla mieszkańców, jak ona na nas działa, to moje pytanie. I czy państwo będą chcieli pomóc? Ja zaraz powiem, pan się jeszcze raz połączył z nami. Halo?
Tak, jestem. Zostałem przywołany do odpowiedzi.
To... Nie, bo ja zacząłem panu zadawać pytanie, czy to właśnie, jak na nas działają te obrazki, mamy taką, przepraszam za wyrażenie, komfortową możliwość oglądania tych dramatycznych scen, siedząc sobie w bamboszach w domu. I jak to na nas działa? Jak to na pana działa?
Znaczy się, no mówię, ja widziałem to naocznie i po prostu to wszystko mi się zaczęło przypominać, to co widziałem już po chwilę po tym, co się stało. Mhm.
Dziękuję panu bardzo, że pan oddzwonił jeszcze raz. Proszę państwa, za chwileczkę o tej pomocy powiemy więcej. Tymczasem posłuchamy piosenki, a ja tutaj wybiorę pewien numer telefonu.
Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation. Just talking about my generation. We all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.
Wielkopolska miała tym razem szczęście. Południe Polski tego szczęścia nie miało. Ruszają akcje pomocowe, ogłaszają je i samorządy lokalne, i instytucje samorządowe, takie jak ośrodki kultury, portal siepomaga.pl i także Polska Akcja Humanitarna jest wśród tych, którzy zaczęli zbiórki na rzecz ofiar tej powodzi. Przy telefonie mamy Magdalenę Iżycką z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Również wy ogłosiliście pomoc dla powodzian z południa Polski. Jak piszecie, sytuacja jest tragiczna, zwłaszcza w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. No i co, w jaki sposób można włączyć się do organizowanej choćby przez was pomocy, pani Magdaleno?
Jeśli chodzi o naszą pomoc, to najbardziej efektywne jest przekazanie nam środków finansowych, czyli jakaś taka choćby najdrobniejsza wpłata na zbiórkę, którą założyliśmy, ponieważ taka pomoc pozwala nam zakupić potrzebne produkty w ilościach hurtowych, w niskich cenach oraz jak najbliżej miejsca tego kataklizmu, dzięki czemu także nie mamy wtedy kosztów transportu czy magazynowania tych rzeczy. Także w taki sposób udzielamy pomoc najbardziej efektywnie, mamy ten model już sprawdzony oraz nasza załoga już tam jedzie teraz na miejsce.
Kiedy w waszym komunikacie prasowym czytamy, że 500 000 zł zostanie przeznaczone przez Polską Akcję Humanitarną na opłacenie najpilniejszego wsparcia, to mam dwa pytania. Mówimy o 500 000 zł, które już macie, czy które właśnie chcecie zebrać?
To są pieniądze z naszych zasobów, które po prostu założyliśmy, mieliśmy gdzieś tam w rezerwie na tego typu nagłe sytuacje, nagłe kataklizmy, ale tą kwotę chcemy powiększyć o to, co uda się zebrać. Także środki już są zabezpieczone, aczkolwiek potrzeby są ogromne i wiemy, że będzie potrzeba nam jeszcze więcej tych środków, dlatego założyliśmy te zbiórki i mamy nadzieję powiększyć tą kwotę znacznie.
Co państwo uważają w tej chwili za to najpilniejsze wsparcie? Na co konkretnie chcielibyście te pierwsze złotówki wydać?
U nas pomoc jest dwuetapowa. Na początku to jest takie wsparcie tak zwane natychmiastowe. Czyli to są po prostu produkty, których tych ludzie potrzebują tu i teraz, bo oni musieli opuścić swoje domy, nie mają właściwie nic, przebywają w jakichś tymczasowych miejscach pobytu. Dlatego potrzebne są im czy to artykuły higieniczne, czy to woda taka butelkowana, artykuły menstruacyjne dla kobiet, pieluszki dla dzieci, ale też żywność z długim terminem przydatności do spożycia. I to chcemy dostarczać już teraz, taką opieką tutaj otoczyć tych, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Również to mogą być koce czy materace właśnie do tych miejsc tymczasowego pobytu. Natomiast zwracamy uwagę na to, że będzie potrzebna także pomoc już po opadnięciu wód powodziowych. Kiedy powodzi już nie będzie, potrzeby duże nadal będą, bo to będzie na przykład osuszanie domów, oczyszczanie tych domów, środki dezynfekcji potrzebne do tego. Będą także potrzebne remonty i w ogóle odbudowywanie domów czy mieszkań, które zostały bardzo mocno zniszczone w tej powodzi, a to wymaga już naprawdę dużych środków finansowych i właśnie z tym nie chcemy zostawiać osób poszkodowanych, bo wiemy, że to jest tak naprawdę największy koszt i też warunek tego, żeby oni wrócili do swoich domów. Dlatego bardzo też będziemy się skupiać w drugiej części już na tej pomocy związanej z odbudowywaniem ich domów.
Mhm. Tych miejscowości, które zostały dotknięte wielką wodą, jest dużo. Głuchołazy, Nysa, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój. Moglibyśmy jeszcze pomniejsze wymieniać. Państwo jak zamierzają kierować swoją pomoc? Wy wybierzecie sobie jakieś miejscowości, jakieś województwo, czy gdzie to będzie trafiało?
My jesteśmy cały czas w kontakcie z lokalnymi władzami i z organizacjami, które już tam pomagają, bo jak pan mówi, no miejscowości jest wiele, ale też jest dużo organizacji, które już są na miejscu, już tam działają, dlatego ważne jest to, żeby tą pomoc dobrze ulokować i my przyjęliśmy taką zasadę, że postaramy się dotrzeć tam, gdzie nie ma jeszcze żadnej organizacji pomocowej, gdzie zasięg innych nie sięga, a są tam bardzo dużo potrzeby. Właśnie dlatego jedziemy teraz na miejsce w okolice Kłodzka oraz Wrocławia i tam już na miejscu dowiemy się, jaka jest sytuacja i do jakich rejonów jeszcze pomoc nie dotarła, bo niestety takich rejonów jest wiele.
Proszę jeszcze powiedzieć, co państwu mówi doświadczenie? Jak wygląda hojność Polaków właśnie w odpowiedzi na takie kataklizmy spowodowane naturalnymi czynnikami, takimi jak właśnie chociażby wielki deszcz, wielka woda? Czy mają doświadczenie państwo pozwalające powiedzieć, przewidywać, jaka będzie odpowiedź, no nie tylko na wasz apel, czyli Polskiej Akcji Humanitarnej, ale też na apele mniejszych organizacji, większych podmiotów, które też włączają się do tego całego ruchu pomocowego?
Myślę, że odpowiedź będzie duża, bo wiemy z doświadczenia, że Polacy mają ogromne serca i pomagają. Widzieliśmy to na przykład w 1997 roku podczas powodzi stulecia, gdzie pomagaliśmy i ta pomoc była duża i płynęła od Polaków i pozwalała nam na to, żeby działać na dużą skalę. Pomagaliśmy także przy powodziach w 2010 roku i 2001. Także mamy już tutaj doświadczenie, ale również z innych krajów, gdzie pomagaliśmy w powodziach poza Polską i również na takie problemy Polacy są wrażliwi, ale szczególnie jeśli chodzi o nasz kraj, to myślę, że zawsze mamy duże serce, żeby pomagać innym, naszym sąsiadom czy ludziom, których nawet może nigdy nie spotkamy, ale jesteśmy w stanie im współczuć. Dlatego myślę, że ta odpowiedź będzie duża i zachęcam, namawiam Państwa do wspomagania wszystkich organizacji pomocowych, bo każda w jakimś stopniu przyczynia się do tego, żeby ci ludzie w bardzo trudnym teraz momencie swojego życia doświadczyli tej solidarności, która zawsze w naszym narodzie była duża i myślę, że jest cały czas.
Pani Magdaleno, jeszcze jedno mam pytanie. Czy Pani zdaniem, to być może jest to pytanie retoryczne i oczywiste, ale czy możliwość oglądania tego żywiołu niemal na żywo dzięki transmisjom telewizyjnym, obrazom, jakie przez ten cały weekend serwowały nam kanały telewizyjne, czy to pozwala nam się identyfikować, nawet jeżeli mieszkamy w zupełnie innej części kraju niż ta zalana wodą, czy to pozwala nam się na tyle identyfikować, że właśnie ta pomoc właściwie jest pewna, jakiej udzielimy powodzianom?
Ja myślę, że te obrazy bardzo dużo robią. One działają na naszą wyobraźnię i pozwalają nam sobie właśnie wyobrazić to, co te osoby mogą przeżywać. Te obrazy, te filmy mają niezwykłą moc i one sprawiają, że niemalże od razu chcemy sięgać do naszych portfeli, czy przekazywać jakieś produkty, które są tam potrzebne i wykorzystujemy też taką siłę mediów w tym, żeby dotrzeć do darczyńców i wzbudzić właśnie chęć tego pomagania. Problem nasuwa się wtedy, kiedy problem pojawia się wtedy, kiedy już nie ma tak wielu relacji w mediach, a cały czas są duże potrzeby, na przykład właśnie kiedy trwają remonty, osuszanie domów, gdzie jest potrzebne nadal bardzo dużo środków finansowych, no ale już tych komunikatów tak wiele nie ma, bo te obrazy już nie są tak drastyczne, więc jest tego coraz mniej w mediach i z doświadczenia wiem, że wtedy trudniej utrzymać ludzką uwagę i tą chęć pomocy, także kiedy to wszystko jest w mediach, to sprawia, że łatwiej nam nakręcić tą spiralę pomocy i wiele osób w nią chodzi. Więc myślę, że tak to może działać, aczkolwiek wiele też osób jest bardzo świadomych, wie, że taka pomoc jest po prostu długofalowa, że to nie jest tylko bardzo szybkie działanie, ale to jest wiele miesięcy tak naprawdę pracy. Więc mamy takich też darczyńców indywidualnych, darczyńców regularnych, którzy są z nami i miesiąc w miesiąc nam pomagają finansowo, żebyśmy mogli planować tego typu działania, bo to się zawsze oblicza na wiele tygodni, nawet miesięcy do przodu.
Przypomnijmy, że Polska Akcja Humanitarna akurat nie prosi o dary rzeczowe, o pomoc rzeczową, tylko najlepiej o wsparcie finansowe, bo wy w ilościach hurtowych, jak pani mówiła na samym początku, kupicie to, co będzie potrzebne najbardziej w danym miejscu, które też wytypujecie, bo też je znajdziecie, patrząc, gdzie tej pomocy dotąd nie ma. My gdzie znajdziemy, może już nie powtarzajmy numerów kont, bo to w radiu się nie obroni, ale gdzie znajdziemy, gdzie ci, którzy chcieliby pomóc poprzez właśnie PACH, gdzie mogą znaleźć te numery kont, które tutaj akurat będą potrzebne?
Najlepiej wejść albo na nasze media społecznościowe, albo od razu na stronę internetową. Tam są już wszystkie potrzebne informacje, czy to link na zrzutkę, gdzie już mamy naszą zbiórkę uruchomioną, czy to właśnie wszystkie numery kont. Jest też numer, na który można zrobić blik. Także tych form pomocy jest bardzo wiele, a każda będzie bardzo dobrze spożytkowana.
Zapewnia Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji, która włączyła się do akcji pomocowej na rzecz powodzian z południa Polski. Dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To tyle, jeżeli chodzi. Oczywiście znajdziemy tych podmiotów dużo więcej. Niektóre są bardzo blisko nas, bo tak jak już powiedziałem, samorządy lokalne też uruchamiają taką pomoc. Chociażby dzisiaj na antenie naszej słyszeliśmy prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek, która już zapowiedziała, że Ostrów będzie pomagał. Mamy sygnały z różnych mniejszych miejscowości, że tam też placówki gminne, ośrodki kultury będą się włączały do pomocy. Proszę Państwa, 618-654-654, czy Państwo pomogą? Zapraszam do rozmowy, a za chwilę poszukam jeszcze najbardziej aktualnego meldunku dotyczącego sytuacji wodno-klimatycznej w naszym regionie. mam już najnowsze meldunki hydrologiczno-klimatyczne z Wielkopolski, ale oddaję głos naszemu słuchaczowi, panu Krzysztofowi. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Widzę, że znowu po 27 latach odrabiamy lekcję, którą nie odrobiliśmy w kontekście tamtej powodzi, bo zauważmy jedno, były zapowiedzi olbrzymiej ilości różnych prac hydrologicznych, takich czy innych, które miały w dużej mierze uchronić nas przed tego typu tragicznym przebiegiem powodzi, bo to, że mamy zmianę klimatu i to, że się zmienia, to o tym wiemy. Natomiast myślę, że ludzie się tym od zwierząt, przepraszam, różnią, że mając rozum, potrafią, że tak powiem, również pewne rzeczy planować. Czyli planujemy przez kolejne lata, nie tak jak pani prezydent Ostrowa przed chwilą mówiła, że 4 lata będzie, czy 5 trwało budowa czegoś, co jest niezbędne, ponieważ mamy dziwne procedury, tak? Mamy dziwną ochronę środowiska, bo akurat mam rodziny w Odolanowie, które mieszka niedaleko rzeki. Mówi jedno, wiele lat temu, kiedy były normalne warunki, gdzie się rowy były, że tak powiem, udrażniane, były wykaszane rowy, to woda schodziła, jeżeli się zdarzało powódź, w ciągu kilku dni. W tym roku, miesiąc temu powódź, to woda schodziła tygodniami i nadal została. Teraz mieliśmy, prawie uszło nam cudem, że kolejna duża powódź Odolanów minął, ale mamy kolejne miasta, nie mamy cały czas, zauważ jedno. My mówimy, że w Wielkopolsce mamy stepowienie, a my mamy olbrzymią ilość wody, którą z południa nie potrafimy sensownie, umiejętnie, że tak powiem, przerzucić czy wstrzymać po to, żeby ona zasilała tereny chociażby tutaj w Wielkopolsce czy w innych rejonach. My ciągle walczymy tylko z efektem, czyli ta cała nadmiar wody, którą dostajemy, spłynie znowu z olbrzymią ilością śmieci do Bałtyku.
Nie umiemy tej wody zatrzymać, ale wie pani...
Nie umiemy zatrzymać inaczej, a jednocześnie wiemy o tym, że co pewien czas się zdarzają. Pytanie jedno, z punktu widzenia również gospodarki przestrzennej, na ile pozwalamy budować na terenach, które z założenia są niebezpieczne, na ile powinniśmy dopomóc ludziom, że przepraszam, domy, które są z założenia narażone, bo są, nie wiem, w Kotlinie Kłodzkiej, ja znam ją od lat 60., bo tam spędzając wielokrotnie wakacje, pewne tereny są trudne do obronienia, tak, z punktu widzenia swojego położenia terenu. W związku z tym trzeba tym ludziom powiedzieć, pomimo, że macie takie czy inne gospodarstwa, wy musicie się przenieść na inny rejon, bo co ileś lat możemy tego nie bronić.
Albo przynajmniej nie dawać nowych pozwoleń na budowę w tych miejscach.
Ale dokładnie, nie dawać innych i te, które są, wygaszamy i mówić jedno, proszę państwa, musicie się przenieść tu i tu. Bo nie może być takiej sytuacji, że teraz oczywiście pomagamy, bo to jest nasz odruch tym ludziom, natomiast nie może być, jak to się mówi, powtórki z rozrywki, że co ileś lat, a z tego co obserwujemy, nawałnice będą się prawdopodobnie zdarzały więcej. Czyli my musimy jak gdyby przewidywać to, że musimy zacząć myśleć w innych kategoriach. Zmieniła się sytuacja i nie możemy, że tak powiem, tylko patrzeć, o, może się uda, tak? Mhm. Bo w tym, tak akurat południowa Wielkopolska, tym razem się udało, tak? Bo akurat pogoda była, ale jak się nie uda, to co?
No właśnie.
Tak? I
no
przepraszam, właśnie. I znowu przepraszam, tak zwana źle pojęta ekologia. Owszem, chronimy wiele rzeczy, ale nie za cenę tego, co od stuleci nasi pradziadowie robili. Przepraszam, jest rzeka, wokół rzeki są rowy, które muszą być udrażniane. Tak jak jeden z słuchaczy od Olanowa powiedział. Tak samo moja ciocia, która ma 80 lat. Myśmy się dawno w tych rzekach kąpali, bo one były udrażniane. One były po prostu niepozarastane. Nurt tych rzek był inny i w związku z tym woda spływała. A teraz tak, brzegi są zarośnięte, rowy zarośnięte, w związku z tym latami trwa, potem, żeby to wrócić do jakiejś normalnej gospodarki, równowagi. Niestety ekologia wymaga równowagi. W związku z tym, jak my ją sami na siłę, w dobrze pojętym, w cudzysłowie, interesie, wydaje nam się, że dla jakiejś tam Biedronki czy coś, nie wykaszajmy. Ale moment, ale ci ludzie żyją w konkretnych, tak? I najgorzej, jeżeli ludzie, którzy spoza jak gdyby danych rejonów przyjeżdżają i zaczynają, że tak powiem, głosić jakąś nową filozofię odnośnie tego. Niestety są prawa fizyki. Naczyń, układ naczyń połączonych jest taki, że zawsze będzie spływał do najniższego poziomu, czy tego chcemy, czy nie. Także zacznijmy myśleć o tym w kategorii ogólnokrajowym, że to są nakłady olbrzymie. To nie jest to, że nagle Kotlina Kłodzka czy inne ten... Cała Polska powinna partycypować po to, żebyśmy my potem w Wielkopolsce nagle mieli przy dużych opadach możliwość, że tak powiem, tutaj odpowiedniego dostępu do wody. Nie? To jest naturalne, bo tutaj można budować różnego rodzaju jazy, zapozy, nawet elektrownie. Tak? A nagle to nas płynie. To jest olbrzymia ilość energii, która poszła.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To był pan Krzysztof. Zaraz oddaję głos kolejnemu słuchaczowi, tylko jeszcze dwie uwagi. uwagi po rozmowie z panem Krzysztofem. Rzeczywiście pan Krzysztof między wierszami zwrócił uwagę na jedną rzecz. Jeżeli pytamy o tę solidarność naszą z południem kraju, no pamiętajmy, że my tam, pan Krzysztof o tym powiedział, my tam też jeździmy wypoczywać, my znamy te miejsca. Tam często właśnie, czy to byliśmy pod namiotem, czy byliśmy po środku wypoczynkowym, czy w sanatorium. Więc to też jest jakby nasze miejsce, gdyby już tak myśleć w takich kategoriach. Panie Sławku, oddaję panu głos.
Bardzo dużo tego, co chciałem powiedzieć, powiedział mój poprzednik i zgadzam się w 100%. Jak najbardziej wyrazy współczucia, trzeba tym ludziom jak najszybciej pomóc, bo pewnie będzie też jak było w 97 roku, że część nie przewidziała, nie ubezpieczyła się, może nie było ich stać, ale właśnie zaniedbania przez wiele lat. Kiedyś był tak zwane melioracje. Wszystkie łąki, wszystkie kanały były na bieżąco czyszczone i to, co powiedział poprzednik, ta woda spływała, a najbardziej, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale...
Niech pan nie używa. Mhm.
Nie, to myślę, że dla tych ludzi to nie jest obraźliwe. To są oszołomy, proszę pana. To są oszołomy, którzy pod płaszczykiem ekologii próbują ludziom zatruć życie. Proszę pana, jak tu słyszałem wcześniej, pani prezydent Ostrowa bodajże powiedziała, że żeby zbudować jakiś kolektor trzeba około 5 lat, bo pozwolenia 2-3 lat. Tam siedzą ludzie w tej ochronie środowiska i niech oni sobie wezmą do serca, że to przez nich wielokrotnie drogi nie są budowane na czas, nie są budowane mosty, bo te procedury tak sobie wydłużyli, to jest państwo w państwie, proszę pana. To nie jest tak, że my nie zwracamy na to uwagi. I druga sprawa, właśnie odnośnie regulacji rzek, wszelkich dopływów kanałów. To, co pan powiedział w zasadzie poprzednik, ale się powtórzę. Kiedyś rzeka, która miała na przykład 30 metrów szerokości i tą całą szerokością płynęła woda w przypadku dużych opadów. Teraz ta rzeka ma w niektórych miejscach 5-10 metrów, bo jest to pozarastane, nie jest to regulowane. Druga sprawa, musimy dojść do sytuacji takiej, że przy dużych opadach muszą być tereny tak zwane zalewowe, czyli nie będzie ta cała ilość spływać, tylko musi być kanały, wały wielokrotnie powinny być przerwane, powinny być takie tereny przygotowane wcześniej, rolnicze, leśne. I to, co mówią wszyscy, zacznijmy regulować rzeki, kanały, bo inaczej, proszę pana, nas zaleje ta woda. Weźmy sobie ludzie do głowy, przecież to pada kilka dni, 2-3 dni, a teraz sobie wyobraźcie, gdyby to padało tydzień, dwa, miesiąc, a były kiedyś takie opady, mam już ponad 50 i pamiętam, i owszem, były jakieś podtopienia, ale ta woda spływała. Były tereny, łąki, gdzie były przygotowane wcześniej tereny, tam była ta woda świadomie wpuszczana i tutaj jest kwestia, to nie jest czy ci rządzą, czy ci. Kwestia jest naprawdę mądrych ludzi, musi usiąść za stołem, bo jeżeli to nas nic nie nauczyło przez te 27 lat, gdyby no to już... za chwilę może dojść do sytuacji, jeżeli będziemy liczyć, pewnie znów 27 lat się nie wydarzy. To się może wydarzyć za kilka tygodni, miesięcy, za 2-3 lata i ci ludzie się już nie podniosą. Wtedy żaden psycholog, żaden psychiatra im nie pomoże, bo oni mają zrujnowane całe życie i dlatego kwestia jest, weźmy naprawdę, zacznijmy myśleć logicznie i niech ktoś naprawdę tych ludzi, pseudoekologów, ja słuchałem...
Dobrze, wiem, proszę pana, już wiemy, jako pan tezę postawił.
Pan, który był z Gai, jak ja usłyszałem, gdzie on tam dwa drzewka uratował, proszę pana, to jest parodia, co się dzieje, co oni robią na całym świecie. Także pozdrawiam tych pseudoekologów, to są ekolodzy.
Dziękuję bardzo, to był pan Sławek. Proszę państwa, Ja jednak kolejny słuchacz na antenie, bądź słuchaczka, zaraz oddam panu, pani głos. Natomiast czy tak całkiem nic nie robimy? No jednak w tych filmach, nawet bardzo dramatycznych, chociażby z Wrocławia, tych obrazkach, które telewizje przekazywały, no była mowa o tym, że po 97 roku coś tam zrobiono. Pytanie, czy to wystarczyłoby, gdyby ta fala przyszła, czy nie? To jest inne pytanie. Natomiast no tak zupełnie to nie było tak, że nic nie robiono. No jednak wnioski jakieś tam powyciągano. Opowiadali reporterzy telewizyjni i też samorządowcy, że czy to wały powiększono, dobudowano i tak dalej, i tak dalej. Kolejna osoba. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja właśnie chciałem... Uwielbiam jeździć w Karkonosze z małżonką i powiem szczerze, że w zeszłym roku jechaliśmy do Szklarskiej Poręby, no blisko właśnie jednego z marketów budowlanych. Jak ja wczoraj zobaczyłem film, jak bóbr wylał, powiem państwu szczerze, my szok przeżyliśmy. Co potrafią te rzeki? Zawsze jak przewodnicy tłumaczą, to są małe, niewinne strumyczki, a to i przy powodzi robią się wielkie, rwiące rzeki, które zabierają wszystko, co napotkają po drodze. Teraz my tego doświadczyliśmy. Pan redaktor wspomniał właśnie wczoraj. Ja służbę wojskową odbywałem w Opolu i przed Opolem wybudowano piękny, pusty zbiornik retencyjny, który jutro czy pojutrze uratuje Opole, bo przyjmie taką ilość wody, że zrobiono to w miejscu, w którym powinni. Druga sprawa. Wczoraj też powiedziano, że na wysokości 1200 metrów była powódź w Karkonoszach. No to czy w górach teraz, nie pamiętam, przed Kotliną Kocką chyba to było. To jak można tego uniknąć? No nie unikniemy wszystkiego tak, żeby to wszystko. Ja kiedyś powiem, panie redaktorze, oglądałem program o Tamie Asyłańskiej. To ona, jak powstała, spełnia trzy warunki. Daje prąd, podniosła politykę, woda, polityka wód gruntowych, wody gruntowe poszły do góry, zostały nawadnione tereny i w razie czego zawsze może ten zbiornik retencyjny przyjąć wodę. Może przyjąć ten plan zamiast jakichś dziwnych wiatraków, które będą złomowane, zrobić zbiorniki retencyjne, które będą robić trzy rzeczy. Naraz. Dziękuję,
o których pan
pozdrawiam.
Powiedział. Dziękuję panu bardzo. Ostatni telefon, jaki odbieram, głos należy do pana Daniela. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie zasadnicze pytanie. Kto odpowiada za stan wód czy rzek w Polsce? Nie wiem, w miastach, na wsiach, w gminach. Kto powinien to robić? Właśnie
regulować. No mamy takie gospodarstwo tak wodne, Wody Polskie.
Właśnie. I czy oni coś w tym kierunku robią? Bo ja powiem panu, ja dzwonię z Kalisza. Dobrze, że właśnie, że tą Wielkopolskę nas ominęło. Prosna jakoś tam też nie jest zbyt wysoki poziom, podniósł się na pewno, ale po prostu w granicach miasta, no to jest tragedia. No nie wiem, czy ktoś się za to weźmie, chaszcze zarośnięte, nikt tego nie czyści, nikt się tym nie zajmuje, niedługo woda nie będzie miała gdzie płynąć. No tragedia. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja mówiłem o tym, że ruszają akcje pomocowe. Do tych akcji włączają się także regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, czyli takie jak nasza stacja. 17 rozgłośni od jutra będą się pojawiać, odpowiednie spoty społeczne, tak nazywamy to reklamą społeczną, o tym, że właśnie my, czyli Radio Poznań, ale też 16 innych rozgłośni regionalnych włączają się do tej pomocy dla powodzian na południu Polski. I obiecałem, że zajrzę w komunikat, czy nawet to jest aktualizacja sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w województwie wielkopolskim, stan na dziś rano. I czytamy w tym komunikacie, że aktualnie w województwie wielkopolskim żaden z powiatów nie jest objęty ostrzeżeniem meteorologicznym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komenda Wojewódzka PSP Poznań odnotowała w ciągu ostatniej doby 190 zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Głównie dotyczyły one wystąpienia silnego wiatru oraz przyborem i pompowaniem wody. Na skutek intensywnych opadów deszczu w godzinach wieczornych w miejscowości Grębów w powiecie krotoszyńskim doszło do zalania około 40 domów, podtopione piwnice. Na miejsce wysłano pluton wojewódzkiego odwodu operacyjnego PSP z Jarocina i pompą dużej wydajności. Dalej czytamy, że rozlewisko wody powstałe na skutek intensywnych opadów deszczu deszczy spowodowało zablokowanie drogi krajowej 36 w Rawiczu. Zostały wytyczone objazdy ulicami Rawicza. No i jeszcze, według danych IMGW w Poznaniu, Lesznie i Wrocławiu odnotowano przekroczenie stanu alarmowego 120 cm na rzece Barycz w Odolanowie, gdzie stan wody wynosi 173 cm oraz na rzece Kuroch, też w Odolanowie. Stan wody wynosi tam obecnie 205 cm wody, a jej stan alarmowy to 190, a więc przekroczony o 15. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone także na rzece Swędrnia w Dąbem. Tutaj już nie będę może tych cyfr czytał. Także na rzece Polska Woda, na rzece Czarna Struga w Trąbczynie i na rzece Łużyca Kraszewice. To są 10-kilkunastocentymetrowe przekroczenia. No i jeszcze jeden wątek. W ciągu 12 godzin nawarcie powyżej zbiornika Poraj oraz poniżej do Częstochowy zaznaczają się spadki w Kręciwilku z poniżej poziomu ostrzegawczego. No i na koniec tylko powiem tak, może już taka refleksja. Szkoda, że o niektórych małych rzeczkach słyszymy wtedy, gdy nagle na chwilę stają się one wielkimi rzekami, rzekami potworami. Wesprzyjmy powodzian. Znajdą Państwo łatwo w mediach społecznościowych informacje, kto gdzie zbiera. Także władze lokalne, o czym mówiłem, w naszych gminach się do tego włączają. I u nas na stronie Radia Poznań również Państwo znajdą informacje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, no i do tego gestu solidarności z powodzianami. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.